Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w biznesie, poprawiając jakość pracy, zwiększając zyski firm. Jednym z narzędzi wykorzystywanych do tego celu jest na przykład ChatGPT, algorytm uczenia maszynowego, który może generować teksty na podstawie wcześniej wprowadzonych danych. I między innymi o tym dziś w programie Trendy z sieci w Radiu Kraków. Kamil Wszołek, zapraszam.
Trendy z sieci.
Przed mikrofonem Kamil Wszołek, a ze mną w studiu Łukasz Jezierski z firmy Concentrix. Jak sztuczna inteligencja wpływa na biznes, a w szczególności na doświadczenia klienta?
No w tym momencie sztuczna inteligencja wraz z upublicznieniem przez OpenAI czata GPT można powiedzieć weszła pod strzechy i pokazała swoje prawdziwe oblicze.
Czy już pokazała, czy jeszcze nie zupełnie?
Już po części.
Na razie się uczy.
Tak, na razie się uczy, ale na bazie tego, co już się nauczyła, już bym powiedział, nie boję się stwierdzenia, że już pokazała, co potrafi, a będzie potrafiła tylko więcej. Zresztą widać to też po reakcji wielu tytułowanych osób na świecie, które już, że tak powiem, obawiają się.
Jesteśmy zszokowani wszyscy, tak? Od ekspertów po laików.
Tak, dokładnie tak. Jak to wpływa? No wpływa bardzo na wiele obszarów i bardzo, bardzo mocno potrafi wpłynąć na prowadzenie biznesu, bo począwszy od tego, że potrafi zastąpić w wielu obszarach człowieka w sposób naprawdę bardzo inteligentny. Tutaj jednym z takich obszarów mogą być na przykład boty, które już wiemy, że od jakiegoś czasu były emulatory, które potrafiły przetworzyć język mówiony na słowo pisane i w drugą stronę, to teraz dokładając taki model sztucznej inteligencji, takie boty potrafią w sposób naprawdę bardzo przemyślany prowadzić rozmowę z użytkownikami.
I jak wiemy, trudno się zorientować, z kim się rozmawia.
Dokładnie tak. To już są zaawansowane mechanizmy, potrafią wejść w obszar dyskusji, dygresji, negocjacji z osobą fizyczną, z człowiekiem, który jest po drugiej stronie. I to otwiera naprawdę bardzo wiele nowych dróg, nowych możliwości przed biznesem, ale też wiele zagrożeń. Bo wyobraźmy sobie, że dzwoni do nas taki bot, który jest wytrenowany w różnego rodzaju technikach perswazyjnych i podaje się, załóżmy, za przedstawiciela banku. I próbuje nas przekonać do jakichś usług bankowych, jednocześnie między wierszami wyciągając od nas potrzebne informacje, które następnie mogą być wykorzystane przeciwko nam do różnych niecnych celów, do okradzenia naszego konta lub również wręcz do kradzieży naszej tożsamości. Czy to w świecie online, czy również w świecie rzeczywistym. Czyli nie angażujemy tutaj fizycznych osób, tylko na wielką skalę takie boty mogą zbierać potrzebne informacje, przetwarzać je w odpowiedni sposób i dostarczać przestępcom konkretne informacje.
W jaki sposób firmy mogą wykorzystać sztuczną inteligencję w swoich strategiach biznesowych?
Czyli tutaj może być wiele takich rozwiązań. Z tych bliższych naszej firmie, czyli świadczenie usług, wsparcia dla klientów, z takich najprostszych implementacji, gdzie możemy zastosować sobie właśnie sztuczną inteligencję, to są różnego rodzaju rozwiązania typu call center, systemów wsparcia, gdzie mamy potencjalnie człowieka, który dzwoni z jakimś problemem. Coś mu nie działa. Zamiast łączyć się od razu z konsultantem, on może to przedstawić ten problem. I tutaj sztuczna inteligencja na podstawie odpowiednich baz wiedzy, które są przygotowane przez producentów danego sprzętu, może zaproponować konkretne rozwiązania. Dopiero w momencie przetestowania tych rozwiązań, jeżeli to nie przynosi pożytku, jesteśmy przekierowywani do fizycznej osoby, która może, że tak powiem, podjąć kolejne kroki, żeby nam pomóc. Inny obszar zastosowań, obsługa różnego rodzaju reklamacji, wyjaśnienia kwestii. Tu mamy tą branżę taką od strony bardziej wsparcia. Ale sztuczna inteligencja również może wpływać na naszą strategię działania. Czyli to, jak spatrzymy na rynek obecnie, a jak będziemy patrzyli na ten rynek za kilka lat. Ja bym powiedział tak, że pojawienie się sztucznej inteligencji, czy tutaj rozwiązań typu ChatGPT, bo to w sumie jest taki przełomowy produkt, ale to nie był pierwszy i nie jest jedyny,
tak,
który jest dostępny na rynku. Otwiera to nowe możliwości dla wielu firm, szczególnie dla małych firm, dla startupów, które nie mają, że tak powiem, dużego zaplecza, ale z wykorzystaniem właśnie sztucznej inteligencji są w stanie wytworzyć produkty lub usługi, które następnie mogą być monetyzowane, mogą być dostarczane w różnych modelach właśnie dla klientów.
Słyszałem o takich różnych inicjatywach biznesowych, w ogóle stworzonych przez sztuczną inteligencję, od właściwie początku do końca, przez plan biznesowy i tak dalej. Sztuczna inteligencja może pomóc w tych decyzjach biznesowych, czy oddanie decyzyjności w ręce sztucznej inteligencji jest bezpieczne?
Znaczy, słyszymy o tym, że pojawiły się faktycznie takie pierwsze próby, czy tam pierwsze startupy, które zostały zdefiniowane przez sztuczną inteligencję. No wiadomo, no trzeba mieć, że tak powiem, duży apetyt na ryzyko, żeby się na coś takiego zdecydować. Jeszcze ten obszar sztucznej inteligencji no nie jest aż tak zaawansowany i tak zbadany, żebyśmy wiedzieli, jak te decyzje będą wpływały na długofalowy rozwój. Dlatego ja bym raczej sugerował tutaj uważny nadzór przez przedstawicieli biznesu, jednak te strategiczne decyzje powinny być weryfikowane przez człowieka, a nie tylko zdanie się tutaj na sztuczną inteligencję.
Mhm. A jakie są w takim razie najważniejsze wyzwania w pracy z takimi technologiami jak AI czy uczenie maszynowe?
Sztucznej inteligencji, wiadomo, to jest przede wszystkim model. Model, na podstawie którego ta sztuczna inteligencja jest uczona. Bo jeżeli popełnimy błąd na etapie budowania tego modelu, na etapie nauczania, to później wyniki, jakie uzyskamy od naszej sztucznej inteligencji, będą dalekie od oczekiwanych. I tutaj można odnieść się troszeczkę do modelu Toyoty, która już wiele lat temu, w latach 70., zdefiniowała, że im wcześniej w etapie, w cyklu znajdziemy ten błąd i poprawimy go, tym te koszty jednostkowe będą dużo mniejsze. W przypadku sztucznej inteligencji znalezienie tego błędu na wczesnym etapie jest bardzo trudne. I niestety, ale tutaj te nakłady, jak i koszty rosną eksponencjalnie wraz z rozwojem, wraz z budowaniem tej bazy, na której ta sztuczna inteligencja jest uczona. Tutaj widzimy wiele przykładów, gdzie platformy różnego rodzaju oferujące usługi AI-owe próbują ograniczyć na przykład odpowiadanie na pytania, które będą niezgodne z prawem. No ale wiadomo, że mózg ludzki jest dużo bardziej póki co inteligentny i umie, że tak powiem, podejść do problemu z wielu różnych stron. Sztuczna inteligencja póki co mocno bazuje na tym, czego została nauczona. I w wielu modelach brakuje takiego podejścia 360 stopni. Czyli, że ta sztuczna inteligencja nie do końca jest w stanie zweryfikować to samo pytanie zadane w różny sposób.
Musimy się nauczyć też zadawać pytania.
Dokładnie tak. Czyli tutaj kluczowy to jest ten tak zwany prompt, czyli to jest to zapytanie, które przedstawiamy sztucznej inteligencji. I teraz ja bym powiedział, że następnym krokiem ewolucji systemu sztucznej inteligencji to będzie od strony ludzkiej nauczenie się współpracować i rozmawiać z nią, ale od strony sztucznej inteligencji będzie kolejnym krokiem rozwoju musi być umiejętność tak jakby wielopoziomowego spojrzenia na zadane pytanie. Mm-hmm. Czy ono faktycznie jest spójne z tym, czego ona została nauczona?
No dobrze, ale też są przypadki takie, że możemy to zadanie zlecić też sztucznej inteligencji, żeby te prompty sama dla siebie napisała.
Zgadza się. I dlatego tutaj właśnie mówię, to podejście takie 360 stopni, czyli różne perspektywy tego samego zagadnienia, to będzie taki kluczowy obszar rozwoju. Bo w którymś momencie ta sztuczna inteligencja też się zapętli, bo jeżeli będzie z jednej strony pytała, zadawała sobie pytania, a z drugiej strony będzie miała na nie odpowiadać, możemy oczekiwać, że w którymś momencie dostaniemy takie bardzo szablonowe odpowiedzi, które będą coraz bardziej odbiegały od rzeczywistości, od tego, czego by człowiek oczekiwał, albo od tego, jakby człowiek to przedstawił.
Mhm.
Może taki troszeczkę zgoła inny przykład na to, jak takie zapętlenie doprowadziło do... To jest taki śmieszny przykład z jednej z krakowskich podstawówek, opowiadany przez nauczycieli, gdzie właśnie uczniowie próbowali oszukać system. Zamiast pisać wypracowania, inne prace klasowe, no to wymyślili sobie, że sztuczna inteligencja za nich to napisze. No i nie wiadomo, czy to była zmowa tych uczniów, że wszyscy skorzystali z tego samego silnika. No i sztuczna inteligencja na podstawie tych promptów, które te dzieci zaczęły zadawać, zaczęła opracowywać wyniki, ale jednocześnie też się uczyć. I wyszło na to, że tam kilkadziesiąt prac na ten sam temat było ewolucją jedna drugiej, ale powielały dokładnie te same błędy i każda następna praca, z racji tego, że te prompty były po części generowane w sposób, taki bym powiedział, bardzo ogólnikowy, napisz mi wypracowanie na temat taki i taki, bez podawania szczegółów, te prace stawały się coraz płytsze. Czyli mamy powielanie błędów, mało konkretów, a z trzeciej strony ta sama teza była, przez to, że była zapytana w różny sposób, była powtarzana w tym wypracowaniu kilkukrotnie, z różnych stron przedstawiana. Mhm. Czyli w rzeczywistości mieliśmy pracę, w której przewinął się zamiast kilkunastu argumentów, które powinny się tam pojawić, przewinął się jeden lub dwa argumenty przedstawione z różnych stron, gdzie jak nauczyciel polonista to przedstawił, w którymś momencie te pierwsze i ostatnie wręcz się wykluczały.
Mhm. No bo tak, te osoby, które trochę bawiły się czatem GPT, też mogły doświadczyć tego, że no, sztuczna inteligencja nie przyzna się do błędu. Jeśli nie ma odpowiednich danych, no to tutaj się pojawiają różne wyniki, naprawdę.
Tak, no i tu można takie odnieść takiego troszeczkę owijania w bawełnę, czyli po prostu brakowało jej informacji przez innych uczniów, gdzieś tam była feedowana, czyli były przedstawiane jakieś informacje, co tam się jeszcze powinno znaleźć, ale z racji tego, że ona nie miała w modelu nauki tych informacji, no to bazowała na tym inpucie, który wpłynął. Wiadomo, nastolatkowie teraz nie zawsze te informacje przekazali w prawidłowy sposób, plus na to nałożyła się interpretacja sztucznej inteligencji, no i wyszło nam takie masło maślane.
Mhm. W Krakowie pojawia się nowe centrum technologiczne.
Zgadza się. Bardzo duże wyzwanie, jakie tutaj staje przed nami, jak również przed rynkiem. Planujemy, że tak powiem, mocno swoje korzenie ulokować w Krakowie. To nie jest taki przypadkowy wybór, bo uważamy, że Kraków jest w tym momencie jednym z najmocniejszych ośrodków technologicznych, nie tylko w Polsce, ale i w środkowej Europie. Mamy tutaj wsparcie dużych, liczących się uczelni, które mogą nam dostarczyć potencjalnie świeżych kandydatów, ale również dużo firm, dużo specjalistów już tutaj mamy, jak również jest duża chęć relokacji ludzi z różnych części świata do Krakowa i praca z nami tutaj w tym obszarze.
Mhm. A czym się będą zajmować tutaj inżynierowie?
Dział Software Solution w firmie Concentrix to jest taka część twardego IT, czyli to my zajmujemy się budowaniem wszystkich produktów, które są następnie wykorzystywane przez zarówno naszych pracowników, nasze struktury, biznes proces outsourcingu, jak również i naszych klientów. Czyli tutaj planujemy zatrudniać cały wachlarz specjalistów IT, począwszy od programistów, przez architektów, data scientistów, osoby znające się, zajmujące się machine learningiem, następnie ewolucją tego do AI-a. Ale nie tylko, bo też mamy takie otwarte pozycje, jak ludzie, którzy znają się właśnie na języku polskim, na przekształcaniu słowa mówionego w słowo pisane. Mam tutaj na myśli natural language processing, przetwarzaniu wideo, czyli ogólnie obróbką wideo w sposób właśnie taki zautomatyzowany, gdzie uda się nauczyć sztuczną inteligencję do właśnie analizy, wykrywania czy reagowania w sposób konkretny na konkretne zdarzenia. Delikatnie przechodząc od tego, z tymi rosnącymi wolumenami danych, no nieodzowne są tematy związane z big data, czyli analizą tych danych, strukturyzacją tych danych, przechowywaniem, przetwarzaniem. No i od tego już jesteśmy prawie że w chmurach, czyli najbardziej popularne rozwiązania, jakie teraz możemy powiedzieć, czyli cloud computing, edge computing. W tym momencie około 90% naszych produktów, które mamy, już została zmigrowana do chmury i świadczymy te usługi właśnie w modelu chmurowym. I to też, co jest warte podkreślenia, współpracujemy ze wszystkimi trzema największymi vendorami chmurowymi, czyli mam tutaj na myśli Google'a, Amazon, Microsoft z ich produktami. I jako taką ciekawostkę, mamy część produktów, które są multi-cloudowe, i jesteśmy je w stanie w sposób zautomatyzowany zdeployować na dowolną chmurę, na dowolną subskrypcję naszego klienta w przeciągu dosłownie minut.
Łukasz Jezierski z firmy Concentrix był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również za rozmowę.
Po więcej informacji odsyłam do internetu na radiokraków.pl oraz do mediów społecznościowych pod hashtag Trendy z sieci. A na kolejny program zapraszam w poniedziałek o 18.30. Kamil Wszołek, do usłyszenia.